już chciałem powiedzieć, że James Cook jest gościem Poranka Wnet, ale nie. James Cook po prostu w 1769 roku odkrył wyspy pod wiatrem na Pacyfiku. I dokładnie to było 12 kwietnia. I dziś jest 12 kwietnia. Zimno w Warszawie, gorąco w studiu Radia Wnet. Dr Witold Rodkiewicz, historyk, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
I będziemy rozmawiać na temat tego, co dzieje się w Libii, bo tam ktoś chce przejąć władzę. Kim jest ten ktoś, co robi, jaką władzę, komu chce zabrać?
W Libii od momentu, kiedy został odsunięty od władzy w wyniku rebelii niemal powszechnej, chociaż też tam różne plemiona występowały bliżej, dalej od Kaddafiego, istnieje stan pełnego chaosu i rozpadu państwa, to znaczy mamy do czynienia z istnieniem kilku ośrodków władzy, w tej chwili dwóch, trzech, z których i z rozmaitą całą masą mini ośrodków, powiedziałbym tak, tak. To społeczeństwo w dużym stopniu jeszcze zorganizowane według klucza plemiennego. Niektórzy wskazują na to, że Libia była konstruowana, czy była złożona z takich kawałków z oaz pustynnych, gdzie no, w sposób naturalny istnieje taka tendencja do postrzegania swojej społeczności jako odrębnej, oddzielnej. A przy okazji buntu, przy okazji rebelii broń stała się dosyć powszechnie dostępna. Wszystkie te ugrupowania są uzbrojone. Nie ma, wydaje się, że stosunkowo słabo funkcjonują jakieś mechanizmy, które skłaniałyby tych lokalnych watażków, lokalne ugrupowania do tego, żeby skonstruować państwo. W tej chwili istnieją dwa główne ośrodki na wschodzie. Chociaż to też nie jest tak, że na wschodzie, w Bengazji, od paru lat funkcjonuje parlament, który nie pochodzi z powszechnych wyborów, ale jest reprezentacją głównie wschodniej części kraju. Obok tego parlamentu i współpracując z nim wyrósł właśnie ten nasz bohater ostatnich wydarzeń. Postać bardzo ciekawa, Khalif Haftar, wojskowy, który no już starszy pan, w wieku ponad lat 70, który zaczynał jako młody oficer, organizując spisek, który doprowadził do bunt przeciwko władzy królewskiej, obalenie władzy królewskiej, które doprowadziło do władzy Kaddafiego. Później funkcjonował w ramach tego reżimu Kaddafiego jako jeden z jego no, prominentnych w sumie działaczy. W 87 roku Kaddafi prowadził dosyć taką ambitną, można powiedzieć, imperialną politykę w Afryce. Prowadził działania zbrojne, armia libijska prowadziła działania zbrojne na terytorium Czadu. Kierował nimi właśnie Khalif Haftar i dostał się do niewoli. Dostał się do niewoli i wtedy okazało się, że przyjaźń z Kaddafim, czy no właśnie, nie wiem, czy to była przyjaźń, ale w każdym razie, że jego szef troszkę w takiej manierze władz stalinowskich z okresu II wojny światowej odciął się od tych, którzy dostali się do niewoli i Haftar znalazł się trochę w takiej sytuacji no, porzuconego rozbitka. Zainteresowali się mi wtedy Amerykanie. Został przywrócony do Stanów Zjednoczonych. Nawiązał współpracę z CIA. Amerykanie wtedy byli zainteresowani w organizowaniu opozycji, oporu zbrojnego wobec Kaddafiego. On uczestniczył w tym, organizował jakieś grupy zbrojne. Dostał nawet obywatelstwo amerykańskie. W momencie, gdy zaczęła się rebelia, nie wiem, nie ma jasnych na ten temat danych.
Ale mówi pan o którym momencie?
Mówię już o roku 2011. Mówię już o roku...
O rebelii, która obaliła Kaddafiego.
Haftar się pojawił.
Taka rebelia wspierana przez lotnictwo francuskie.
Tak jest. Rebelia wspierana przez generalnie... To była dosyć skomplikowana historia. Amerykanie nie chcieli się specjalnie mieszać. Głównymi zainteresowanymi byli właśnie Francuzi i Brytyjczycy, którzy uważali, że tej sytuacji nie można tak zostawić. Jak państwo pamiętają, być może wtedy NATO się podzieliło, ponieważ Niemcy i Polska zdecydowały, że nie będą brały udziału w tej akcji, a właśnie Włochy, Francja i Wielka Brytania były głównymi państwami, które wzięły udział w tej operacji wojskowej.
Bo to były główne państwa, które handlowałyby z Kaddafim, które przyjmowały Kaddafiego. Kaddafi mógł rozbijać swoje namioty i przyjeżdżać ze swoimi ludźmi do Paryża z wielbłądami.
To jest cała historia niezbyt chlubna.
Były jakieś przepływy pieniędzy, są oskarżenia
czy nawet niedwuznaczna moralnie dotycząca różnego rodzaju powiązań.
Potem nie wiadomo, co się stało ze złotem.
W cudzysłowie.
Nie wiadomo, co się stało ze złotem Kaddafiego, czy wiadomo?
Nie wiem, ja na ten temat nic nie wiem. Mój główny powód zainteresowania Libią w związku z tym, czym się zajmuję, czyli polityką rosyjską, było to, że w pewnym momencie pojawili się tam Rosjanie, którzy z Kaddafim mieli bardzo bliskie stosunki. Natomiast i dla nich upadek Kaddafiego był pewną klęską geopolityczną.
I to jest taka ważna politycznie informacja, geopolitycznie. Czy ten marsz teraz tych wojska pana Haftara jest to marsz człowieka związanego ze Stanami Zjednoczonymi, czy marsz sojusznika Rosji, Chin? Kto to jest w ogóle geopolitycznie?
To jest przede wszystkim lokalny watażka, można tak powiedzieć, tak? Czy potencjalnie mąż stanu.
Z paszportem amerykańskim.
Ten paszport amerykański, jak rozumiem, dostał za usługi. To nie znaczy, ja nie sądzę, że... Ja bym bardzo ostrzegał przed takim
prostym uporządkowaniem
że to mamy do czynienia, ludzie z kręgu, który jest przedmiotem mojego zainteresowania, czyli elita rosyjska, ma taką tendencję do myślenia o wszystkich w kategoriach agentów i w ogóle widzi świat w kategoriach takich.
No bo wiedzą, że takimi się posługują
Się, ale to się różnie kończy z tym posługiwaniem, bo tak jak było na przykład z Nasserem, tak, który nie był wielkim przyjacielem Związku Sowieckiego, inkasował różne korzyści z tego powodu, ale w pewnym momencie powiedział dziękuję, wydalił doradców i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że tutaj głównymi wspierającymi Haftara są jednak jego arabscy sąsiedzi w Egipcie i w Arabii Saudyjskiej. Rosjanie pojawili się tam z dwóch względów. Jeden powód jest taki, że...
Ropa i gaz?
Ropa i gaz, ale oczywiście pojawia się możliwość, tak? No, rosyjska strategia, tak jak ją widzę, oparta jest na takim strategicznym oportunizmie. Jest okno możliwości, jest sytuacja, w którą możemy się zaangażować z nadzieją na jakieś właśnie korzystne kontrakty w przyszłości. I tu formuła jest taka, że my oferujemy korzenie tej elity na początku lat 90. No, czym ci ludzie się zajmowali? Zajmowali się, że tak powiem, konwersją swoich umiejętności i zdolności bezpieczniackich na rynkowe.
Mówimy o Rosji.
I to jest troszkę taka metoda. My jesteśmy ludźmi, którzy zajmują się ochroną generalnie. Tak? Dostarczamy ochronę, dostarczamy ludzi, którzy potrafią strzelać, którzy potrafią zorganizować ochronę, osłonę, tak? Zniszczyć opozycję. I z tego tytułu nam się należą różne przywileje, a nasze firmy powinny dostawać jakieś korzystne kontrakty. I tu jest taka doskonała okazja. Tak? Są ludzie, którzy potrzebują broni, potrzebują tego typu fachowego wsparcia, nie mają tytułu do tego, żeby oficjalnie uzyskiwać takie wsparcie od rządów, tak? Bo on nie ma tytułu żadnego oficjalnego i nie jest uznawany za przedstawiciela struktur państwowych. A Rosjanie na tym poziomie, powiedziałbym, takiej szarej strefie legalnej, są gotowi działać, jak nikt inny.
Ale tego konfliktu najbardziej może się obawiać Europa, bo w Libii czekają statki i możliwość transportu imigrantów do Europy.
Tak, no oczywiście. To Libia stała się w tym czasie takim miejscem, gdzie ze względu na to, że nie ma jednolitej władzy państwowej i ludzie przedsiębiorczy, którzy nie boją się użyć broni i mają, potrafią sobie zorganizować ochronę, mogą działać, no, pojawiły się organizacje, które zajmują się tego typu rzeczami. Poza tym oczywiście nacisk społeczny, presja na emigrację w Afryce, w krajach, zwłaszcza no, Libia sama, z krajem stosunkowo rzadko zaludnionym, ale płyną ludzie z głębi kontynentu, stała się takim kanałem przerzutowym i tunelem, którym dostarczył emigrantów do Europy. I oczywiście to jest dodatkowy czynnik, do którego Rosja się tam angażuje. To znaczy jest to połączenie, jak zwykle w polityce zagranicznej rosyjskiej, tego typu prywatnych, quasi-komercyjnych interesów z geopolitycznymi. To znaczy dyplomacji rosyjskiej, Kremlowi jest wygodnie powiedzieć, przyjąć taką pozę i przedstawić się jako nie tylko przedstawić, ale być w pewnym sensie ważnym czynnikiem, który ważnym graczem, można wtedy powiedzieć, dać do zrozumienia zachodnioeuropejscy politycy to bardzo łatwo kupują, może nie wszyscy, ale wielu, że my tutaj możemy wam załatwić coś albo wam zaszkodzić. Tak? I pojawia się taka mantra, że z Rosją trzeba rozmawiać, bo Rosja może nam tutaj załatwić pewne kwestie, jak w tym wypadku ustabilizować sytuację w Libii, żeby zatamować napływ uchodźców. Tymczasem wydaje mi się, że z punktu widzenia rosyjskiego doprowadzenie do stabilizacji w Libii jest ostatnią rzeczą, jaką polityka rosyjska by chciała widzieć.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze, za udział w Poranku Wnet. Witold Rodkiewicz, historyk, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem Poranka Wnet. Sytuację w Libii warto śledzić, prawda, panie doktorze?
Tak, to jest ciekawy przypadek pod wieloma względami. To jest też ciekawy przypadek tego, jak kraje Unii, kraje, zwłaszcza śródziemnomorskie, europejskie, mogą w ogóle poradzić sobie, czy wpływać na najbliższe geopolityczne otoczenie.
Dziękuję za wizytę w Poranku Wnet i warto słuchać, panie Robercie, dalej Poranka Wnet, bo za chwilę w studiu pojawi się wiceminister edukacji narodowej, pan Maciej Kopeć. Na zegarze godzina 8:54. A nawet już się pojawił Maciej Kopeć, wiceminister edukacji narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Piąty dzień strajku w szkołach, trzeci dzień egzaminów. Jak przebiegały wczoraj egzaminy i co dzisiaj się zdarzy?
Wczoraj przebiegały bez żadnych zakłóceń. We wszystkich szkołach egzaminy się odbyły. Dzisiaj, zgodnie z tym, co wczoraj na telekonferencji mówili kuratorzy oświaty i poszczególni wojewodowie, egzaminy też powinny przebiegać spokojnie.
Dobrze. Egzaminy przebiegają spokojnie. Wszyscy te egzaminy zdają, ale to jest dopiero początek egzaminów i w polskich szkołach. Następne są przed nami. Coraz ważniejsze egzaminy i coraz ważniejszy egzamin dla rządu Rzeczpospolitej.
To jest oczywiście wyzwanie, natomiast staramy się mu sprostać, czyli od poniedziałku rozpocznie się egzamin ósmoklasisty, a później od 6 maja egzaminy maturalne.
I to są największe znaki zapytania, bo jeżeli nauczyciele nie dadzą świadectw, nie dadzą zielonego światła, do matur mogą nie przystąpić uczniowie, czy jest jakieś wyjście awaryjne z sytuacji?
Znaczy cała ta dyskusja sama w sobie jest po prostu przerażająca, gdyby traktować, tak, te SMS-y, czy te gdzieś tam pojawiające się wpisy w mediach społecznościowych na poważnie. Natomiast też mówiąc poważnie, oczywiście strajkujący i komitet strajkowy nie mają prawa zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zakłócać pracy dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły zgodnie z przepisami ustawy powinien zwołać klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Jej posiedzenie też jest zapisane ustawowo.
Nawet mimo strajku.
Po prostu taki jest obowiązek dyrektora, żeby takie po prostu posiedzenie zwołać. Czyli inaczej mówiąc, można sobie oczywiście wyobrażać inne sytuacje, chociażby zawieszenie strajku takie czy inne, tak żeby po prostu klasyfikację przeprowadzić. Zresztą nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby do klasyfikacji nie doszło.
To prawda, że sobie nikt nie wyobraża takiej sytuacji, ale proszę powiedzieć, jak sobie w ogóle wyobrażamy, bo strajk jest bezterminowy. Okazało się, że można przeprowadzić w czasie strajku egzaminy. Gdzieś komentarze oczywiście są takie, że dobrze, to się rządowi udało, osłabiło to impet strajku, ale co dalej, panie ministrze?
Znaczy ja się nie zastanawiam nad impetem, czy nie traktuję tego w kategoriach jakiejś rozgrywki. Istotne jest to, żeby po prostu dzieci miały szansę rekrutacji, a do tego potrzebny jest egzamin i do tego, żeby ukończyły szkołę. Natomiast w przypadku egzaminu maturalnego, po to, żeby do niego przystąpić, musi maturzysta przyszły najpierw ukończyć szkołę, czyli potrzebna jest rada klasyfikacyjna i uchwała, która mówi o ukończeniu szkoły. I musi się to odbyć do 26 kwietnia, czyli do zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych, czyli trzecich w liceach i czwartych w technikach.
Pan premier Mateusz Morawiecki powiedział coś na temat okrągłego stołu dotyczącego systemu oświaty. Oczywiście Związek Nauczycielstwa Polskiego powiedział, że strajk będzie kontynuowany i trzeba rozwiązać te problemy, które są i które te warunki spełnić, które stawia Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale przystąpi do takiego okrągłego stołu. Coś więcej wiemy na temat tego przyszłego zdarzenia?
Znaczy, szkoda, że nie ma takiego gestu dobrej woli po stronie ZNP, to znaczy zawieszenia akcji protestacyjnej, przynajmniej w tym najbardziej drastycznym charakterze, czyli strajku. Jak powiedziałem, to byłby ważny gest dobrej woli. Natomiast te szerokie rozmowy, tak, które dotyczyłyby w ogóle finansowania oświaty, one powinny się odbywać i z udziałem rodziców, bo no tutaj jakby też wszystko się dzieje obok. Czyli są nauczyciele, a jakby za mało się mówi o rodzicach i uczniach. Po drugie z udziałem samorządów, dlatego że kwestia finansowania oświaty po części, niezależnie od subwencji oświatowej, spoczywa na samorządów, także kształtowanie części nauczycielskich pensji oraz pracowników niepedagogicznych w całości po stronie samorządu.
Panie ministrze, od nauczyciela Tomka, pana nauczyciela, dostaliśmy list, który odczytałem w dzisiejszym poranku. List opisujący typową polską szkołę. Typowa szkoła to folwark dyrektora zarządzana pieniędzmi, dodatkami, premiami, nadgodzinami, który wcale nie rządzi sprawiedliwie, ale w tym liście jest dużo więcej. Jest o tym, o biurokratycznych bzdurach, na przykład mianowanie czy dyplomowanie to biurokratyczna bzdura na podstawie bezwartościowego kopiowania pozorowanych dorobków i zbytecznych pseudoaktywności. Jest jeszcze parę innych rzeczy dotyczących biurokracji, absurdalna biurokracja, e-dzienniki, RODO, poprawianie prac w domu, durne szkolenia przez znajomych królika dyrektora lub burmistrza za sporą kasę, która nie trafia do kieszeni nauczycieli, ale kradnie im czas oraz skłóceni, rozgrywani przez dyrektora nauczyciele, o systemie finansowania, że powinien, że przez samorządy, to też budzi rozmaite wątpliwości. To są wszystko takie i też dużo na temat poziomu nauczania, że no, oczywiście są oddani świetni nauczyciele, ale dużo jest takich przeciętnych, o czym można się dowiedzieć, rozmawiając z nauczycielami akademickimi. Czy nie czas na zajrzenie w głąb tego całego systemu i rzeczywiście zmiana, której konsekwencją będzie dobre wykształcenie młodych ludzi, a dobre znaczy nie zabierze się im twórczości i radości życia, a przeciwnie, daje im się tą moc do tego, żeby zdobywać świat. Łatwo powiedzieć oczywiście.
Znaczy, tak, patrząc na to z jednej strony, tak, że cała subwencja oświatowa dla samorządów to jest 46 miliardów, żądania związkowców to jest 13 miliardów złotych, to oczywiście już samo w sobie jakby budzi pytania o system finansowania oświaty. To wszystko, co jest w tym liście i do czego zdążyłem jeszcze rzucić okiem, jest w dużym stopniu jakby autentyczną diagnozą tego, co się dzieje w szkole, bo faktycznie dodatek motywacyjny przestał pełnić swoją rolę, coraz częściej jest tylko elementem uzupełniania tak zwanej średniej przez samorząd. Podobnie jest z nadgodzinami, które w istotny sposób kształtują nauczycielską pensję. Czyli to jest taki trzeci istotny element osiągania średniej. Czyli te nadgodziny oczywiście zależą od sytuacji szkoły, ale też od dyrektora szkoły. I często samorząd dąży do tego, żeby uzupełnić tak zwaną średnią nadgodzinami. Tak jak powiedziałem, wiele tych elementów jakby zaczęło się, że tak powiem, wypaczać. Podobnie można by pewnie przeprowadzić dyskusję na temat awansu. Czy faktycznie mówimy o tym, w jaki sposób, tak, jakby staramy się docenić zdobywanie kolejnych stopni awansu, czyli inaczej mówiąc tego, czy nauczyciel jest bardziej skuteczny, czy też jakby patrzymy to też na taki element, który po prostu podnosi płacę nauczycielską. Pewnie takim najradykalniejszym spojrzeniem na to był po prostu dodatek za staż pracy, gdyby tylko ograniczyć to do w zasadzie pieniędzy, a nie podnoszenia kwalifikacji.
Panie ministrze, dzisiaj ten dzień dzisiejszy, czy coś przeniesie, czy spodziewa się pan jakiegoś przełomu?
Znaczy, trudno mi się, tak jak powiedziałem, na pewno by trzeba oczekiwać jakiegoś gestu dobrej woli, tak? Natomiast te wszystkie
Ze strony związków zawodowych,
po to, żeby móc jakby nie pod taką presją, tak? Takich wydarzeń, jak chociażby te groźby dotyczące klas maturalnych, po prostu niewyobrażalne, żeby po prostu móc spokojnie rozmawiać i myśleć nad tym, jak ten postulowany przez związki zawodowe element płacowy osiągnąć, ale i tak naprawdę patrząc na to, co wywalczyła Solidarność, te ustępstwa rządu były ogromne. Czyli w sumie 21% podwyżki, w tym roku 15%, dodatek za wychowawstwo klasy 300 zł. Do tego potrzeba pewnego kompromisu. Jeżeli Forum Związków Zawodowych żądało dodatku 500 zł, to ustalenie go na minimalnym poziomie 300 zł oznacza po prostu gest dobrej woli rządu, wyjście naprzeciw i próbę osiągnięcia kompromisu. To jest tylko jeden element związany z tymi rozmowami i jakby pokazanie pewnej dobrej woli. To samo dotyczy postulatów płacowych. To dotyczyło przyspieszenia podwyżki, dodania kolejnych 5%. To dotyczyło wycofania się z rządu z wcześniej wprowadzonych zmian w karcie nauczyciela związanych z awansem czy związanych z oceną pracy nauczyciela.
Czy informacje na temat tego, że nauczyciele, którzy nie chcą, nie przystąpili do strajku, mają jakieś kłopoty wewnątrz szkół, docierają do ministerstwa, czy nie?
No oczywiście one są jakby widoczne w przestrzeni publicznej, a więc one no jakby naprawdę one są smutne, jak się na to spojrzy, tak? Jeżeli to, co się pojawia w przestrzeni medialnej, czy też te pisma, które przychodzą też do nas, czy maile, które pokazują te czarne szpalery, czy takie wyrazy niechęci wobec tych nauczycieli, którzy starają się być przy uczniach, no to napawa smutkiem.
Jest jeszcze informacja, to już potwierdziła pani premier Beata Szydło, że za czas strajku nauczyciele nie dostają wynagrodzenia?
I to jest oczywiście prawda, o tym mówią regionalne izby obrachunkowe, o tym mówi ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jakby potwierdzeniem tego także jest ta próba powoływania funduszu, który robi Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jest to potwierdzeniem tego, że tak naprawdę nie ma możliwości prawnych zapłacenia za czas strajku.
A jakby pan proporcje polityki i polityki do niepolityki w tym strajku ocenił?
Znaczy ja jakby, ciężko mi jest się do tego odnosić, tak? Ja i moim zadaniem i obowiązkiem jest doprowadzenie do tego, żeby po prostu odbyły się egzaminy, żeby wszystko odbywało się tak, żeby każdy uczeń mógł dalej uczestniczyć w systemie oświaty. Natomiast oczywiście, że jest tym sporo też pewnie polityki wokół. A więc wtedy, kiedy patrzymy, tak, o jakichś oświadczeniach na przykład SLD wspierających ZNP, czy jakby pewną narrację ZNP, no to jest oczywiste, że wkrada się pewien element polityki.
To na zakończenie, panie ministrze. Dzisiaj pan jest spokojny o przebieg egzaminów.
Znaczy, każdy egzamin, czy on by się odbywał w takich czy innych warunkach, a zwłaszcza ten z języka obcego, gdzie mamy duży element techniczny, czyli wszystkich urządzeń, płyt i tak dalej, zawsze pewnie u każdego uczestnika zespołu nadzorującego pewnie pewne emocje budzi.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Są jakieś notatki na tym liście, ale przekażę panu ministrowi, bo ten list Tomasza, nauczyciela Tomasza, jest takim po prostu listem kogoś, kto wiele lat przepracował w szkole. Może warto się nad tym wszystkim zastanowić. Maciej Kopeć, wiceminister edukacji narodowej, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:07. Trochę spóźniony, ale kurier kulturalny, czas zacząć.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
I do studia wszedł Wojciech Piotr Kwiatek. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, witam cię Krzysztofie. Bardzo serdecznie, jak ty zawsze słuchaczy witasz. Ja też serdecznie witam wszystkich słuchaczy warszawskich, krakowskich i ogólnoświatowych. Łącznie ze Eskimosami, jeżeli takie mają możliwości. Drodzy państwo, dzisiaj będzie o kinie. W kinie się ostatnio bardzo dużo dzieje. Również w polskim. To dzianie się nie zawsze jest miłe, nie zawsze jest pożądane. I tu właśnie opowiem państwu na początek o filmie, na który trafiłem właśnie przez przypadek. Gdybym wiedział, na co idę, to kto wie, czy bym nie zrezygnował i w ten sposób umknąłby mi film, o którym jednak powiedzieć warto. Po prostu wchodziłem na pokaz prasowy innego filmu. Okazało się, że są dwa. I ktoś mnie skierował na pokaz prasowy, na który ja nie szedłem. A nie szedłem na pokaz prasowy filmu Powrót w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz. Ale na ten pokaz ostatecznie trafiłem. I proszę państwa, bardzo, bardzo nie żałuję tego, że trafiłem, bo o tym filmie jest troszeczkę do opowiedzenia. Otóż Magdalena Łazarkiewicz to jest z frakcji salonu nieprzyjaznego drugiej dobrej zmianie, nieprzyjaznego wartościom chrześcijańskim, ani temu, co się w ogóle dzieje w tej chwili najważniejszego na scenie politycznej, społecznej i kulturalnej. Rodzina Agnieszki Holland. Następna progenitura też oczywiście tak samo ideowo ukierunkowana. I film Powrót, który prawie na pewno był zrobiony po to, żeby dołączyć drugi czy trzeci wagonik za lokomotywą pod tytułem Kler. To miał być film, który pokazuje sprymityzowanie wiary, zbylejaczenie rodziny, całkowity rozpad wartości, takich codziennych wyznawanych wartości, szczególnie na prowincji, bo to się dzieje w małym miasteczku. Króciusieńko o fabule. Córka, która została uprowadzona siłą do Niemiec, gdzie wykonywała mało zaszczytny pod przymusem zawód córy Koryntu. ucieka stamtąd i wraca do rodzinnej miejscowości, do rodzinnego miasteczka. Nie wiem, jakim sposobem społeczność tego miasteczka dowiaduje się o tym, co ona tam robiła w tych Niemczech. I do nikogo nie trafia argument, że ona tam po prostu była przymuszona, no, pod groźbą, szantażem, tam terrorem, przemocą. Udało jej się stamtąd jednak w końcu uciec. Otacza ją pełen ostracyzm. Żeby było ciekawiej, ten ostracyzm infekuje również najbliższych tej Urszuli. Jej ojca i matkę. Matka jest prymitywnym tyranem domowym, który lubi tylko wydawać polecenia, a tatuś ma firmę przewozową, pielgrzymkową, w związku z czym wozi ludzi do Częstochowy i bardzo mu niedobrze robi to, że jego córka ma taką reputację. No bo to może ktoś będzie chciał powiedzmy wynająć tę firmę, no ale to ojciec takiej dziewczyny to jakieś marne zapaskudzone nasienie. To lepiej sobie poszukajmy innej firmy przewozowej, żeby pojechać do Częstochowy. Jest jeszcze ksiądz Tomasz Sobczak, przez Tomasa Sobczaka grany. Ksiądz, który oczywiście jest rozwiązły i pijakiem. I co z tego, proszę państwa, wszystkiego wynika? Otóż, wbrew pozorom, ten film trzeba obejrzeć. Po co? Po to, żeby zobaczyć siebie jako takiego normalnego, codziennego katolika, bez pretensji do świętości, bez jakiegoś natchnionego trybu życia, bez specjalnego zaangażowania się w życie Kościoła, tylko taki codzienny katolik, taki katolik normalny, zwyczajny katolik, przegląda się w takim lustrze, jak lustro tej rodziny. I to jest bardzo użyteczne, drodzy państwo, dlatego że warto wiedzieć, że popełniamy czasami mnóstwo głupstw, że się czasami zachowujemy bezsensownie, że niewłaściwy jest nasz stosunek do naszych dzieci, że niewłaściwy jest nasz stosunek do naszych współmałżonków. A to są rzeczy drobne i z tych drobnych rzeczy składa się, drodzy państwo, codzienność. Codzienność człowieka wiary, codzienność chrześcijanina. Proszę ten film potraktować jako zwierciadło chodzące po gościńcu. Pewien pożytek z tego myślę, że może wynikać.
Zwierciadłem chodzącym po gościńcu jest Tomasz Wybranowski, Studio Dublin. Dzień dobry, Tomku, czy jesteś już gotowy do akcji?
Jestem gotowy do akcji. Dzisiaj trochę wydłużymy Studio Dublin, bo dużo się dzieje, więc gdzieś tak myślę w granicach godziny 11:10 powinniśmy skończyć.
Ale nie, Tomek, nie jesteśmy na szczęście w pociągu Intercity, tylko w Radiu Wnet, Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. Pozwólmy jeszcze na ten dzwoneczek. Wojciech Piotr Kwiatek zadzwoni.
Pozdrawiam i przypomnę, że zawsze tylko ja pamiętałem o Wojciechu Piotrze Kwiatku podczas wakacyjnych tras. Wracamy do źródeł, co Piotr Wojciech Kwiatek może potwierdzić.
Drodzy państwo, bardzo a propos. W miłości wciąż to samo. Radość i cierpienie. Nawet sam Pan Bóg nie kochał inaczej. Możemy w to wierzyć, bo to są słowa księdza Jana Twardowskiego. Chciałbym państwu opowiedzieć o jeszcze jednym hicie kinowym, ale rozumiem, że hit odkładamy na następny raz.
Przynajmniej tytuł i rzeczywiście...
Tytuł bardzo interesujący, bardzo chwytliwy. Wilcze echa. Film francuski. I o czym film? O świecie na krawędzi wojny nuklearnej wywołanej przez... łodzie podwodne najnowszej generacji.
Już się boimy. Jest godzina 9:15. Paweł Chodyna zrealizował dzisiejszy poranek, a dzielnym wydawcą była Jaśmina Nowak. Za chwilę Studio Dublin, Krzysztof Skowroński. Zapraszam państwa na Jarmark Wnet jutro od godziny 8 do godziny od 8 do 15, czy od 9 do 15, ale zachęcamy państwa do tego, żeby państwo byli razem z nami na świątecznym Jarmarku Wnet. Wszystkiego dobrego, miłego, choć chłodnego piątku. Chłodny piątek jest, a miłego piątku państwu życzę.